Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Sprzed siedziby Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego SA, a moim Państwa gościem jest wiceminister Zbigniew Gryglas z Ministerstwa Aktywów Państwowych, wiceprezes Zarządu Krajowego Partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, witam serdecznie Państwa, pozdrawiam Państwa w tym pięknym mieście. Jestem zauroszony Państwa miastem, jestem zachwycony ludźmi, taką energią, którą tutaj macie. To naprawdę taka dawka optymizmu, którą zabiorę ze sobą do Warszawy.
No właśnie, i pytanie o przyczyny wizyty pana w Lubuskiem, szczególnie w Zielonej Górze, bo to nie jest tak, że pan wizytuje całą ścianę zachodnią. Przede wszystkim zjechał pan tutaj. W jakim celu?
Tak, panie redaktorze, to taka wizyta studyjna. Jestem dzisiaj w zielonogórskim rynku rolno-towarowym, ale wczoraj też wizytowałem podstrefy, strefy ekonomicznej Kościńsko-Słubickiej. Chciałem tutaj na miejscu zapoznać się z sytuacją, jak radzą sobie spółki Skarbu Państwa, czy spełniają tą misję, którą stawiamy przed podmiotami państwowymi, by były takimi podmiotami, które nadają trochę rytm, które ożywiają regiony. My bardzo stawiamy, o tym pan premier Sasin wielokrotnie mówił, bardzo stawiamy na współpracę podmiotów państwowych. One, ja często to podkreślam, one nie muszą, nie powinny, nie mogą być gorzej zarządzane niż podmioty prywatne, dlatego że no, ten majątek, którym zarządzamy, to jest majątek najważniejszy. To jest majątek wszystkich Polaków i powinniśmy o ten majątek bardzo, bardzo dbać. Jestem zbudowany, tak jak powiedziałem, tym, co wczoraj tutaj zobaczyłem, zarówno na rynku widać tą działalność ożywioną, widać ciekawe nowe pomysły, giełda niedzielna, giełda samochodowa, widać, że ten teren żyje i trochę napędza tą lokalną przedsiębiorczość. Natomiast to, co się dzieje w strefie, to również budujące dla mnie bardzo. Nowe projekty, nowi przedsiębiorcy, firmy, które instalują się zarówno w strefie zielonogórskiej, pod strefie, jak i też w Nowej Soli, bo też tam byłem wczoraj. I co mnie bardzo cieszy, to dominacja kapitału polskiego. To się powoli już zaczyna kończyć, że tu był kapitał zagraniczny wyłącznie. Dzisiaj mamy coraz więcej firm krajowych i to bardzo cieszy, no bo trzeba to mówić, trzeba to podkreślać. Kapitał ma narodowość, kapitał ma paszport i zawsze bliższy nam będzie ten kapitał polski. Tego polskiego małego, średniego, też dużego przedsiębiorcy, czy też kapitał państwowy. Myślę, że ta struktura własności może i powinna być taka troszkę rozproszona, koncentrować różne rodzaje własności, ale cel jest jeden. Mamy pracować na taki rozwój i przyszłość kraju. Czas, byśmy przekuli to nasze dotychczas tragiczne położenie w położenie, które przynosi nam wielkie korzyści, bo mamy na to szansę. Jest wiele takich trendów światowych, które wskazują na to, że Polska no już jest centrum gospodarczym Europy, ale będzie nim jeszcze bardziej.
Panie wiceministrze, o to aktywa państwowe chciałem zapytać, bo chyba czas pandemii trochę pokazał, że istotne jest, aby państwo polskie było w posiadaniu określonych sektorów gospodarki, określonych również przedsiębiorstw państwowych, które w czasie, gdy nieoczekiwane sytuacje dzieją się nie tylko w Polsce, ale i na świecie, mogą wesprzeć w danym momencie od chociażby zakupem maseczek czy respiratorów.
Tak, ja myślę, panie redaktorze, że takie dwa główne wnioski płyną z tej pandemii. Wnioski dla nas funkcjonujących w tym otoczeniu gospodarczym. Przede wszystkim ten jeden globalny wniosek, że no, państwo środka nie może być fabryką świata. Nie może być miejscem, gdzie powstają właściwie wszystkie główne produkty, usługi, wyroby, podzespoły do wykonania różnych właśnie produktów. Ta produkcja musi wrócić w dużej części do starej Europy, musi wrócić do innych miejsc na świecie, bo zwyczajnie w tych trudnych okolicznościach ta logistyka nie radzi sobie z dostawami. sprawami i mieliśmy olbrzymie perturbacje w Polsce, ale też na zachodzie Europy. I myślę, że takim miejscem, gdzie ta relokacja produkcji z Chin czy z innych krajów azjatyckich powinna mieć miejsce, jest Polska. Jesteśmy blisko głównych, wielkich rynków docelowych. Mamy wspaniałych przedsiębiorców, mamy też bardzo zdolnych ludzi. Ja twierdzę, że Polacy bardzo ciężko pracują.
Rząd Polski pracuje nad tym, żeby przekuć tą porażkę, jaką jest pandemia, w sukces Polski, żeby tą część produkcji przenosić do Polski właśnie?
Tak, to jest dzisiaj nasze zadanie. Pan premier Morawiecki przedstawił taką wizję przede wszystkim rozwoju infrastruktury i dużych projektów takich, które nas przeniosą trochę na nowy etap rozwoju, na ten etap bardziej rozwinięty. Myślę tutaj o takich projektach jak Przekop Mierzei, który będzie miał nie tylko regionalne znaczenie, ale albo Centralny Port Komunikacyjny. To już projekt jest cywilizacyjny, który nas, Polskę, naprawdę postawi w innej lidze państw. Przecież to nie tylko lotnisko, ale też promieniście schodzące się do centrum kraju drogi. Chodzi o to, żeby takie miejsca jak Zielona Góra też nie ciążyły ku Berlinowi, a ku Warszawie, bo tam jest stolica Polski i to są takie projekty, o których myśleli nasi przodkowie, a my je realizujemy. Trzeba z odwagą myśleć o takich projektach. Ja często przywołuję ten okres II Rzeczpospolitej. Nasi przodkowie także podejmowali odważne decyzje. Centralny Okręg Przemysłowy, port w Gdyni, to były trafione bardzo projekty, które wtedy Polskę bardzo umocniły. Natomiast dzisiaj podobna skala tych zamierzeń. Tak, wykorzystamy tą szansę i jesteśmy zdeterminowani, żeby tak się właśnie stało. Drugi wniosek, który płynie z pandemii, jest taki, że rzeczywiście w tych trudnych czasach sprawdziły się firmy państwowe, bo one przede wszystkim niosły tą pomoc, dostarczały te najbardziej potrzebne produkty, zabezpieczenia czy leki. Także polskie firmy prywatne, małe, średnie też wzięły udział w tym procesie. No, z kapitałem zagranicznym bywało różnie. Tutaj nie chcę jakoś negatywnie oceniać, ale widać było ten paszport, to pochodzenie kapitału w tych trudnych czasach, więc jest prawdą, że powinniśmy umacniać tą własność państwową, a zwłaszcza w sektorach takich strategicznych, energetyka, paliwa, to są miejsca, gdzie Skarb Państwa nie może się wycofać, bo tam są interesy strategiczne państwa polskiego.
Wróćmy na moment do Zielonej Góry, województwa lubuskiego. Czy takie instytucje jak rynek, zielonogórski rynek rolno-towarowy, spółki Skarbu Państwa na tym terenie, to są miejsca, które właśnie mają pobudzać do rozwoju, mają wspierać lokalne przedsiębiorstwa, lokalnych też rolników. No bo nie łudźmy się, jednak tutaj bardzo duża część osób przychodzi, żeby monetyzować swoją pracę. I pytanie właśnie o rolę tych instytucji.
Tak mówiłem o tym, że to są takie miejsca, które mają pobudzać przedsiębiorczość, które mają koncentrować tą działalność, mają też umożliwiać polskim producentom, rolnikom sprzedaż swoich produktów.
Jak pan patrzy tak z Warszawy okiem ministra, czy one spełniają tą swoją rolę?
Tak. Ja tu zobaczyłem ludzi, którzy kierują rynkiem, ale też i rozmawiałem z przedsiębiorcami. Oni podkreślają, że znaleźli tu swoje miejsce do działalności, miejsce przyjazne, gdzie mogą tą działalność prowadzić. I myślę, że to jest taki swego rodzaju inkubator. Z tych małych firm wyrosną średnie, ze średnich wielkie. One wyjdą poza granice kraju. Jest tu kilka już na rynku, kilka firm, które działają w skali globalnej. Już nie tylko europejskiej, ale globalnej. Nie bójmy się tego słowa, bo tak to właśnie działa. Dostarczają produkty produkty, bardzo dobre polskie produkty rolne na rynki całego świata i to jest budujące. My wielokrotnie mówił o tym minister Ardanowski, mówi o tym często pan premier. My dążymy do tego, żeby uprościć tą możliwość sprzedaży produktów bezpośrednio przez rolników. Weszły odpowiednie regulacje w tym zakresie. No ważne, żeby ten produkt, te produkty rolne mogły znajdować nabywców, żeby skrócić tą drogę między konsumentem a producentem.
Panie wiceministrze, nie mogę o to nie zapytać. Wczoraj i przedwczoraj rezygnacje dwóch wiceministrów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji odeszło. Zrezygnował również minister Łukasz Szumowski. Też widać po nim takie zmęczenie tą całą sytuacją pandemii, ale też atakami, które spływały na niego. Człowiek, który musiał stać na pierwszej linii frontów, był ostrzeliwany, można to tak niezbyt, dość kolokwialnie określić. I pytanie o właśnie, czy to już jest rekonstrukcja rządów, czy to są echa tego, co się przetoczyło przez debatę publiczną, jeśli chodzi o podwyżki, czy w ogóle wynagrodzenia dla członków rządu, dla wiceministrów, czy to są echa tej sytuacji, że odpowiedzialność, która ciąży na wiceministrach, na ministrach, nie jest współmierna do tego, jak są wynagradzani.
Panie redaktorze, ja bardzo szanuję i cenię ministra Szumowskiego za to, co zrobił w tych trudnych czasach. Ja muszę panu powiedzieć, że ja uczestniczyłem w bardzo niewielkim wycinku prac zespołów kryzysowych, ale także odczułem taką wielką odpowiedzialność na swoich barkach, ale to był maleńki procencik tego, co musiał tutaj ten ciężar odpowiedzialności wziąć na siebie minister zdrowia, więc naprawdę to była wielka, tytaniczna praca. No, te ataki były naprawdę niezasłużone. Przykre, że tak się dzieje. Jeśli były jakieś nieprawidłowości, to są odpowiednie organy państwa i się tym zajmują. Niczego tutaj nie ukrywamy pod dywan. Chcemy wyjaśnienia wszystkich spraw. Natomiast raz jeszcze podkreślę, to były ciężkie chwile i z całą pewnością, jak mówił o tym wczoraj minister Szymowski, ucierpiała rodzina, no pewnie i podupadło zdrowie. Praca dla państwa jest wyczerpująca, ale nawiązując trochę do tych kwestii podwyżek, no nie pracujemy dla pieniędzy, to jest służba. Mówi o tym często pan prezydent i ci, którzy podejmują się zadań państwowych, muszą mieć tego świadomość, że to jest służba, to nie jest zwykła praca, służba najjaśniejsza Rzeczypospolitej. To jest wielka duma dla mnie osobiście, wielkie zadanie i chcę się z tego zadania wywiązać jak najlepiej potrafię.
Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję serdecznie państwu. Wszystkiego dobrego.